Chwała niech będzie naszemu Panu i Zbawicielowi. Dobrze było śpiewać te pieśni o miłości Bożej, cieszyć się tą miłością. Myślę, że to ma wielkie znaczenie, ta prawda o tym, że Bóg nas ukochał i że nasze grzechy, nasze problemy nie zniechęciły Go, lecz wręcz odwrotnie, że przyszedł w osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić. I gdy myślimy o tym, jak wielką miłością Bóg nas otoczył, to nam dodaje otuchy, to nam dodaje odwagi, żeby przychodzić do Niego, żeby się Go nie bać. Ponieważ jak wiemy, że ktoś nas kocha, to łatwiej do tego kogoś przyjść z różnymi problemami. Jak wiemy, że ktoś jest surowy i niekoniecznie nas kocha, oj, to wtedy unikamy, uciekamy, stronimy, nie chcemy się spotkać. Więc to jest błogosławiona prawda, że Bóg nas umiłował, pierwszy nas umiłował. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami i wciąż jesteśmy grzesznikami, On nas miłuje, On nas kocha. I jest taka pieśń: Jezu, Jezu, Twa miłość me serce zdobyła albo ujęła. Wielu ludzi świadczy o tym, że to, co ich przekonało do opamiętania, do nawrócenia się do Boga, to właśnie miłość Boża. W świętej pamięci Piotr Stępniak opowiadał, że tam w więzieniu usłyszał od jednego współwięźnia: Jezus Cię kocha. I to tak zaczęło świdrować mu w duszy, że w końcu oddał swoje serce Jezusowi. My dzisiaj nie tylko śpiewaliśmy o miłości, ale teraz też porozmawiamy o miłości, pomyślimy o miłości. Więc jeżeli to jest takie dobre, jakby dobra wskazówka dla tych, którzy zasypiają, że jeżeli wam się trafi i ktoś was potem zapyta, o czym było kazanie, to było o miłości i o Jezusie. I w zasadzie tak powinno być z każdym chrześcijańskim kazaniem. Czy miłość można nakazać? Czy można przykazać komuś miłość? Irek pokręcił głową, że nie. Andrzej też. W serce nie sługa, mówią ludzie. To dlaczego Bóg nakazuje nam miłość? Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił i myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Toż to przykazanie. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali, powiedział Jezus. Czy miłość można nakazać, przykazać komuś? Najwyraźniej można, bo Bóg tak zrobił. Bo widocznie jest w tym wielka myśl i wielka potrzeba ludzka, żeby kierować się w życiu miłością, kierować się miłością. Słowo, które zagościło w moim sercu ostatnio, to jeden werset z listu do Kolosan z 3 rozdziału, werset 14. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Ten werset zaczął przenikać moje serce, moje myśli w ostatnich dniach, a że mamy się wystrzegać tego, by nie wyrywać Słowa Bożego z kontekstu, więc przeczytamy od 12 wersetu z 3 rozdziału listu do Kolosan, Słowo Boże, które dzisiaj rozważymy. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Drogi Panie Jezu, proszę Ciebie, abyś przez swego Ducha Świętego natchnął to słowo dzisiaj w naszych sercach. Abyś pomógł nam wziąć z tego słowa wskazówkę, prawdę dla naszego życia. Abyś poruszył tym słowem dzisiaj nasze serca. Abyśmy podążali za tym słowem, abyśmy byli mu posłuszni. Amen. To słowo wskazuje, że jako wierzący w Jezusa ludzie mamy swego rodzaju zobowiązanie, mamy swego rodzaju wymóg nam postawiony, bo to, że jesteśmy chrześcijanami, to znaczy, że Bóg nas wyjątkowo potraktował na tym świecie. I po pierwsze tutaj w naszym tekście przeczytaliśmy, że jako wybrani Boży, że jesteśmy wybranymi przez Boga. Słuchajcie, być wybranym to jest, oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu, to jest wielka rzecz, to od przedszkola już przeżywamy, że jeśli dzieci się na przykład wybierają do jakiejś drużyny, to jak ja bardzo bym chciał być wybrany. I jak mnie nie wybrali, bo wybierali się nawzajem, a ja zostałem, jaka to przykrość, no nie? Jaka to przykrość, kiedy chłopak nie wybiera tej dziewczyny, a ona by bardzo być chciała być wybraną. A jaka to radość, że on mnie wybrał. Tyle dziewczyn wokoło, a on mnie wybrał. Albo jak szef pracy wybiera ekipę do jakiegoś ważnego zadania, które ma podnieść prestiż firmy i które ma przynieść wielkie dochody i wybiera zespół, ten najlepszy. Jak wybiera mnie, ale mnie to nobilituje, ale mnie to podnosi moje, jak co tam bym powiedział, co byśmy nie chcieli, żeby się podnosiło, no nie? Ale to dodaje nam znaczenia. Słowo Boże mówi, że jesteśmy wybrani przez Boga. Że jak w Biblii Poznańskiej, jako wybrańcy Boga. Pomyśl przez chwilę. Jest nas, powiedzmy, 1000 w Trójmieście na 400 tysięcy ludności. Ludzi wybranych, narodzonych na nowo. Ludzi, którym Bóg się objawił, komu Bóg okazał tę łaskę, że nas nawiedził. Jako wybrani Boże. Czujecie tę rangę tego wybrania? I to wybrani przez samego Boga. No przecież nie zasłużyliśmy na to. Kto z nas mógłby wypiąć piersi i powiedzieć, jeśli masz kogoś tu w tym mieście wybrać, to mnie, bo ja jestem naj. No, może by się ktoś taki trafił, ale wierzę, że nie w tym gronie. Bo wszyscy mamy świadomość, z jakiego upadku, z jakiej nędzy duchowej, z jakiej beznadziei On nas podniósł, bo nas wybrał. Dlaczego nas wybrał? To tajemnica. Tego nie zrozumiemy. Może właśnie dlatego, żeby tym bardziej pokazać, jaką ma miłość. Bo jakby wybierał tych najlepszych, to może powiedzieć, no oni na coś zasłużyli. Ale my na to nie zasłużyliśmy absolutnie. Więc jesteśmy wybrani, wybrani dalej jako święci. Jako święci. To jest następna cecha zobowiązująca nas do tej postawy, o której dzisiaj chcemy rozmawiać. Że jesteśmy święci. Święci nie sami z siebie oczywiście, bo to On nas uświęca. Bo to On nas wybrał dla siebie. Oddzielił nas dla siebie, wydzielił nas z tego świata dla siebie. I na tym polega idea świętości właśnie, że jesteśmy oddzieleni od tego wszystkiego, co pospolite, co grzeszne, że w tym towarzystwie już się nie czujemy dobrze, już nie przebywamy w tym towarzystwie, już się nie nurzamy w tym, co, w czym nurza się ten świat, bo jesteśmy święci, jako święci. Ale też, jako przeczytaliśmy, umiłowani. I tutaj te wszystkie pieśni, które śpiewaliśmy i te prawdy Słowa Bożego, które już zabrzmiały, one dobitnie świadczą o tym, że jesteś umiłowany. Nawet jeśli ludzie cię nie lubią, nawet jeśli najbliżsi okazują ci niechęć czasem, to możesz być pewny, możesz być pewna, jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, że jesteś umiłowana, umiłowany przez Boga. To dobrze jest w ogóle sobie ciągle przypominać. Zacytowany już apostoł Jan napisał, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Jezus w jakiś sposób temu Janowi pokazał, że go miłuje. On tak przejął się tą miłością, że samego siebie potem cały czas nazywał umiłowanym uczniem Jezusa. Umiłowany uczeń Jezusa, tak parokrotnie się przedstawia. I nie mówimy, że on był ulubieńcem Jezusa. On po prostu zrozumiał i o tym pisał, że jest umiłowanym uczniem. Tak samo Piotr mógłby napisać, tak samo Tomasz, nawet Judasz mógłby tak napisać, że jest umiłowanym uczniem Jezusa. I ty, i ja możemy dzisiaj tak powiedzieć. Jestem umiłowana przez Jezusa, jestem umiłowanym uczniem Jezusa, a to zobowiązuje. Więc jako przeczytaliśmy, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, mamy się przyoblec w określone postawy. I tutaj mamy wymienione w naszym tekście parę takich postaw. A skoro Duch Święty zainspirował apostoła Pawła, by je właśnie wymienił, a my dzisiaj ten tekst rozważamy, to my też na nich przez chwilę się skupimy. Po pierwsze, mamy się przyoblec w serdeczne współczucie. To jedna z postaw godnych chrześcijanina, godnych właściwej wiary, prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa. Serdeczne współczucie. W Biblii Poznańskiej obleczcie się w tkliwe miłosierdzie. Tkliwe miłosierdzie. Znacie taką postawę? Nie jest ważne, co ktoś zrobił, jak nabroił, jak się zachował, jaki jest z natury, ale mamy dla niego miłosierdzie. Mamy mieć dla drugich miłosierdzie i to nie takie miłosierdzie suche, chłodne, tylko tkliwe. Jeśli rozumiecie słowo tkliwe. Ale myślę, że wszyscy rozumiemy. Bądźmy tkliwi względem siebie. Po drugie, mamy się przyoblec w dobroć. Dobroć. Postawa, której oczekuje od nas Pan, bo On jest dobry, a jakże chrześcijanin miałby być zły? Przyobleczcie się w dobroć. Lubimy ludzi, którzy są dobrzy. To dobry człowiek, o niektórych mówimy, podczas gdy o innych mówimy, uważaj, to zły człowiek. On się uśmiecha, ale on tam pod skórą ma, bój się go. Ale gdy mamy kontakt z różnymi ludźmi, to zauważamy, że w niektórych taka dobroć mieszka. Nikt nie jest dobry naprawdę do końca, tylko sam Bóg, to powiedział kiedyś Jezus. Ale jeśli my zostaliśmy wybrani przez Boga i On mieszka w naszych sercach, to my tę dobroć też wyrażamy. Następnie przyobleczmy się w pokorę. Pokora. Bóg pokornym daje łaskę, czytamy w Słowie Bożym. Pokora to taka postawa, która nie wynosi się nad innych, która nie myśli o sobie więcej niż należy. Pokora to nie jest taka fałszywa pokora, że to człowiek myśli o sobie wysoko, a to mówi, że ja jestem taki do niczego i tak dalej. Nie? To nie jest pokora. Ale pokora to jest stawanie w prawdzie na swój temat, to jest uczciwe podejście do siebie, to jest właściwa, zdrowa samoocena w różnych sytuacjach. To jest świadomość swoich ograniczeń, swoich słabości, możliwości, że mogę się pomylić, że mogę zawieść, że nie jestem supermenem. Pokora to jest taka postawa, która zjednuje nam innych. Do pokornego człowieka chce się podejść, z pokornym człowiekiem chce się różne rzeczy robić. Pokora sprawia, że jesteśmy na właściwym miejscu i we właściwy sposób o sobie myślimy. Następnie przeczytaliśmy, że mamy przyoblec się w łagodność. Łagodność. Pan Jezus radził, żebyśmy się od Niego uczyli takiej postawy. Powiecie, ale był dzień, że On wziął bicz i wypędził przekupniów ze świątyni. Były sytuacje, gdy się rozgniewał. Tak, ale w środku, ale On zawsze był łagodny. Jako człowiek Jezus z Nazaretu dał nam świadectwo właściwej postawy łagodności. Czyli, że gdy nawet ludzie ciągle na Niego nastawali, ciągle na Niego gdzieś tam, no miał takich przeciwników, którzy ciągle chodzili za Nim, żeby złapać Go na jakimś słowie, żeby Mu dopiec jakoś, żeby jakiś zarzut Mu postawić, On zachowywał łagodność. I Biblia nas wzywa do tego, że jako naśladowcy Jezusa powinniśmy się cechować łagodnością. Znaczy nie pozwolić sobie, żeby targały nami emocje, zwłaszcza złość, gniew. Bo gniew nie czyni tego, co jest miłe w oczach Bożych. Bóg chce, żebyśmy byli dla siebie łagodni. Takiej postawy oczekuje od nas. I oczekuje od nas cierpliwości. Obleczcie się w cierpliwość. Cierpliwość to jest takie, no wiecie, cierpliwie wysłuchać tego, co ten gość dzisiaj mówi. Przecież on mówi o miłości. To przecież jest temat znany dla wszystkich. Po co to w ogóle mówić? Czemu nam zajmuje czas w niedzielę takim tematem? A cierpliwie posłuchaj do końca. Cierpliwość to bardzo ważna cecha, to postawa godna chrześcijanina. Mamy wiele przykładów w Biblii, wielkich mężów Bożych, postaci, które podziwiamy, jak cechowały się cierpliwością. No i mając, czy będąc wezwani do takich postaw, to Słowo Boże też pokazuje nam, że będziemy stawać przed określonymi wyzwaniami w naszym życiu. I stajemy przed nimi. Pierwszym takim wyzwaniem jest znoszenie jedni drugich. Znosząc jedni drugich. Bo nawet jeżeli wszyscy, załóżmy, że wszyscy jednakowo, bylibyśmy napełnieni serdecznym współczuciem, dobrocią, pokorą, łagodnością i cierpliwością, to zawsze staniemy w takiej sytuacji, że trzeba tego drugiego znieść. Nie znieść z powierzchni ziemi, tylko właśnie uznać, zaakceptować, wytrzymać. Bo jeśli ktoś na przykład jest taki łagodny, że aż boli nas, nie? A nas tutaj wszystkie emocje buzują w nas, już byśmy chcieli się unieść świętym gniewem, a on dalej taki łagodny, no to trzeba umieć go znieść. Znieść tę jego łagodność. Nie wzburzyć się, że coś ty taki łagodny, tylko znieść tę łagodność. Znosić, wytrzymywać, trwać, znosić cierpliwie. O to chodzi tutaj w tym słowie. Okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Tak oddaje to wyzwanie, tak nazywa to wyzwanie przekład SNP. Okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. To jest wyzwanie. No bo jak sobie z tym radzimy? Czy dobrze sobie radzimy z tym wyzwaniem, bracia i siostry, żeby znosić jedni drugich, żeby okazywać dla siebie wyrozumiałość w małżeństwie, w relacjach z dziećmi, z rodzicami, w sąsiedztwie. Znosić jedni drugich. To jest Słowo Boże. Niech Duch Święty dotyka naszych serc dzisiaj, żebyśmy umieli się znosić nawzajem, okazywać dla siebie wyrozumiałość. Bo z tym wyzwaniem będziemy się mierzyć aż do przyjścia Pana. Ciągle będą wokół nas ludzie, którzy zachowają się nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie tak, jakbyśmy oczekiwali. Nawet jeśli im wyraźnie mówimy, jakbyśmy chcieli, to tym bardziej nam jest trudniej znieść ich, znosić ich, jeżeli oni się mimo wszystko zachowają nie tak, jakbyśmy chcieli. A wiemy, że wiele osób się zachowuje nie tak, jakbyśmy chcieli. Ja w środy wielokrotnie proszę, żeby tu w tej części zajmować miejsca, ale sporo osób nie robi tego. I ja mam obowiązek okazać wyrozumiałość dla tych, którzy siadają tam po drugiej stronie, na samym końcu. Tak czy nie? No więc chociaż wy tam z końca potwierdźcie to. Tak. A więc pierwsze wyzwanie, znosząc jedni drugich. Będę znosił różne chimery, różne zachowania innych osób. Będę znosił ich upór, będę znosił, i że się zachowali nie tak, jak jakbym chciał, bo Bóg mnie do tego zobowiązuje, bo zobowiązuje mnie to, że jestem wybrany, że jestem święty i umiłowany. To mnie zobowiązuje do tego, że taki mam być. Następnie czytamy, przebaczając sobie nawzajem. SNP, gotowi wybaczyć sobie nawzajem. A to jest bardzo ważna cecha, ta gotowość do tego, żeby sobie wybaczać, żeby nie chwytać drugiego człowieka na tym, że zrobił coś nie tak i już mamy powód do tego, żeby się na niego pogniewać, żeby się na niego obrazić, żeby się od niego odwrócić, żeby już mu nie podać ręki i tak dalej. Przebaczając sobie nawzajem. I ponieważ mamy problemy z tym, żeby tak właśnie postąpić, to mamy tutaj przykład, wskazówkę, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jak On wam odpuścił. A jak On nam odpuścił? Bezgranicznie. Jeśli tylko żeśmy do Niego przyszli i ukorzyli się przed Nim, wyznali Mu nasze grzechy, On nam przebaczył. On wymazał wszystkie nasze winy. On oczyścił nas od wszelkich zarzutów. Przed Nim, przed Bogiem nie mamy już żadnej obawy, ponieważ On nam odpuścił, On nam wybaczył. I właśnie to jest wielkie wyzwanie, przed którym stajemy jako wierzący ludzie, żeby sobie nawzajem przebaczać. Jak Pan darował wam, tak i wy innym darujcie, mówi Biblia Poznańska. I właśnie teraz chciałbym, żebyśmy skupili się na znaczeniu miłości w tym wszystkim. Miłości. A ponad wszystko kierujcie się miłością, która jest spójnią wszelkich cnót. Gdyśmy troszkę naświetlili ten kontekst wezwania apostolskiego, to mamy teraz przed sobą to wezwanie. Dosłownie ono brzmi, a na to wszystko przywdziejcie miłość, która jest spójnią doskonałości. Czyli jak już mamy te różne fajne rzeczy, dobre rzeczy, dobroć, miłość, te różne rzeczy, to mamy ubrać na to miłość, która jest spójnią doskonałości. A dosłownie z greckiego, greckie słowo syndesmos znaczy węzeł, środek umocnienia, węzeł łączności, więź. I właśnie Słowo Boże uczy nas, że tym, co łączy ludzi, co wiąże ludzi, co scala ludzi, spaja ludzi, jest miłość. Miłość, która jest związką doskonałości w Biblii Gdańskiej. Tak to jest oddane. Związką doskonałości. A więc chciałem, żebyśmy teraz się zastanowili, jak ta miłość wpływa na nasze życie, jak ona przesądza o tym, jakie są nasze relacje z Bogiem i ze sobą wzajemnie. Kiedyś pewien znawca prawa powstał i chcąc wystawić Jezusa na próbę, czytamy w Ewangelii Łukasza, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. Przywołuję ten incydent, tę sytuację, bo właśnie Jezusa wielokrotnie zagadywano o to, co jest w życiu najważniejsze, żeby osiągnąć żywot wieczny, żeby być w porządku przed Bogiem, co jest najważniejsze. I właśnie tutaj pojawia się ta pochwała Jezusa dla tego myślenia, żeby przyoblec się w miłość, żeby żyć, chodzić w miłości. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli o kilku podstawowych postawach ważnych przed Bogiem i w relacjach z innymi ludźmi, na które wielki wpływ ma miłość. Po pierwsze, właśnie postawa pokory, o której już trochę powiedzieliśmy i do której Słowo Boże w tym miejscu nas wzywa. Jeżeli w nas nie ma miłości, to bardzo trudno jest przyjąć postawę pokory. Bo każdy z nas wie najlepiej, że ma rację, wie najlepiej, że jest na właściwym miejscu, że dobrze myśli, wie swoje, mówiąc krótko. I gdy pojawia się jakaś sytuacja konfliktowa, jakieś napięcie w relacjach, to najczęściej przyjmujemy postawę obrony, a czasem nawet ataku. Bo co mi tu będziesz mówił, bo ty się tego, a najczęściej jeszcze się zaczynamy, gotowi jesteśmy się obrażać. Natomiast jeżeli mamy miłość do danej osoby, jeżeli w naszym sercu jest miłość, to już inaczej przyjmujemy, inaczej się zachowujemy, przyjmujemy postawę pokory, no nie? Nawet jeżeli widzimy, że ta osoba obiektywnie rzecz biorąc nie ma racji, ale my ją kochamy, no to podchodzimy delikatnie do tej osoby. To raczej gotowi jesteśmy przyznać się nawet do czegoś, co tak naprawdę żeśmy nie zrobili, żeby tylko zdobyć serce, żeby naprawić relacje. Pokora jest warunkowana miłością. Tam, gdzie brakuje miłości, tam jest trudno o pokorę. A wiemy, że pokora jest wymagana w ogóle do tego, żeby pojednać się z Bogiem. Wiemy, że Bóg oczekuje od nas postawy pokory. W procesie upamiętania, nawrócenia, bez pokory to nie nastąpi. Człowiek musi się ukorzyć przed Bogiem, musi przyjść do Boga z takim uniżeniem, że ja zawiniłem, ja jestem grzesznikiem, ja potrzebuję pomocy. I jakie to jest ważne, żebyśmy miłowali Boga. Masz kochać Pana Boga swego całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą. Jeżeli nosimy w sobie złe myśli o Bogu, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób zbuntowani przeciwko Bogu, to się absolutnie nigdy nie nawrócimy do Boga. Nie upamiętamy się, nie doznamy przebaczenia. Dlatego pomyślmy tak przez chwilę o tym, jak bardzo ważną rolę odgrywa tu miłość. Jeśli ktoś nie miłuje Boga, to nic z tego nie będzie. Dlatego Bóg powiedział, będziesz mnie miłował. Dlatego nakazał miłość. A ponieważ tylko On daje życie wieczne, tylko On może nas zabrać do nieba, ponieważ tylko w Nim jest przyszłość, to nie mamy innego wyjścia, jeśli jesteśmy zainteresowani tym życiem wiecznym i zbawieniem, żeby umiłować Boga, żeby rozmiłować się w Jezusie Chrystusie. Jak to zrobić? Prosić Go, prosić Ducha Świętego, żeby nam pomógł. bo bez miłości to nic nie da. Następnie bardzo ważną rzeczą jest, żeby mieć miłość w procesie przebaczenia. Gdy przychodzimy do Boga, to wiemy, że On nas miłuje. Wiemy, że On nas umiłował takimi, jakimi jesteśmy. I dlatego ja miałem kiedyś odwagę, żeby przyjść do Boga, wyznać Mu moje grzechy, żeby się przyznać do swoich win. I nie bałem się, że mnie przetrąci, że mnie pogoni, że mnie odrzuci. Nie, On mnie przyjął, bo ja uwierzyłem w Jego miłość. Bóg nas miłuje i nam przebacza. W Jezusie Chrystusie. A jeżeli my nie mamy w sobie miłości do siebie nawzajem, to bardzo trudno jest o przebaczenie. Wtedy bardzo trudno jest się przebić do drugiego człowieka. Innym jest trudno do nas dotrzeć, uzyskać od nas przebaczenie, bo brakuje nam miłości. Więc pomyślmy o tym, jak Bóg nam przebacza, jaką rolę odgrywa tu miłość, że On tak ukochał świat, że Syna swojego dał. To ponad nasze wyobrażenie. I jak my wobec tego powinniśmy przebaczać sobie nawzajem. Miłość, ona jest... No, powiedziałbym właśnie tą atmosferą, w której przebaczenie następuje. No i utrzymywanie relacji wzajemnych, pokój między sobą, pokój z Bogiem, pielęgnowanie społeczności z Bogiem. Miłość tutaj odgrywa wielką rolę, bo to miłość sprawia, że rano otwierasz Biblię, że chcesz poczytać Jego słowa, że chcesz z Nim porozmawiać, bo to miłość sprawia, że chcesz Mu zaśpiewać, że chcesz pojechać na nabożeństwo, to miłość sprawia, że chcesz o Nim opowiadać. Tak jak dziewczyna zakochana chce opowiadać bez końca o swoim chłopaku, a chłopak o swojej dziewczynie, jeśli są zakochani w sobie... Tak chrześcijanin, rozmiłowany w Jezusie Chrystusie, ciągle, wszędzie widzi Jezusa, chce widzieć Jezusa, chce Go zaprezentować, chce Go w jakiś sposób wychwalić. Miłość to sprawia, tak czy nie? I pielęgnowanie społeczności z Bogiem jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy w sercu miłość do Boga. Bez miłości to będzie sucha religia. Odczytanie fragmentu Pisma Świętego, odmówienie modlitwy i odprawienie nabożeństwa. Znamy taką atmosferę. To można zrobić bez miłości. To można nawet zrobić w złości. Tutaj jest jeszcze taka bardzo ważna myśl, jeśli chodzi o tę spójnię, miłości, jak ona działa, że ona właśnie sprawia, że ludzie bardzo różni potrafią być blisko siebie. Przyodziejcie się miłość, czy kierujcie się miłością, która jest spójnią wszelkich cnót. Jednym z przekładów, tak to jest oddane. A, to znaczy, że nawet cnoty mają czasem ze sobą kłopot, żeby być razem, żeby być blisko. Bo na przykład cnotę prawości może irytować czasem cnota miłosierdzia, nie? Prawość, sprawiedliwość, a tu miłosierdzie, też cnota, Boża cnota, ale jedno drugie może irytować, nie? Albo na przykład cnotę świątobliwości może irytować cnota łaski. Taki święty, że już z tym grzesznikiem no, nie usiądę do stołu. Nie? A Jezus siadał. I to może irytować. I dlatego tu jest powiedziane, żeby przyoblec się w tę miłość, która zespoli te cnoty, która spaja te cnoty, wszelkie cnoty, tę całą doskonałość. Bo wiecie, że jeden doskonały z drugim doskonałym często ma całkiem niedoskonałe kontakty. Coś się czasem dzieje, jak mąż jest bardzo doskonały i żona bardzo doskonała, oj, to iskrzy bardzo często. Spójnią doskonałości jest miłość. Miłość. Wszystko trzeba ubrać w miłość. Dlatego dzisiaj apeluję. Uwierzmy w miłość, jaką Bóg ma do nas. Uwierzmy, On nas kocha, On ciebie kocha. Sam siebie czasem denerwujesz. Sam o sobie nie myślisz dobrze. Sam siebie byś wdeptał czasem w ziemię, bo widzisz, jak się potrafisz zachować, jak jesteś niestały, jaki jesteś leniwy, jaki jesteś niecierpliwy, jaki jesteś zawodny w różnych sprawach, jaki głupi czasem. No nie? Uwierzmy w miłość, jaką Bóg ma do nas. On nas ukochał, On ciebie i mnie ukochał. Rozmiłujmy się w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Na nowo rozmiłujmy się. My się często tak oswajamy, jesteśmy tacy obyci z tym, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Panem. Śpiewamy Mu pieśni, o Nim opowiadamy, czytamy, mówimy, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus, pytamy i tak dalej. Ale często to zaczyna mieć taki charakter, no wiecie, powierzchowny. Brakuje tych pozytywnych emocji, brakuje tej chemii w odniesieniu do Jezusa, że my Go naprawdę kochamy. Nie widzimy Go, a Go kochamy. On się nam objawił w głębi serca i my Go nie widzimy, całe lata Go nie widzimy i jeszcze Go nie zobaczymy, aż przyjdzie, wtedy Go zobaczymy. Ale Go kochamy, wierzymy w Niego. I rzecz w tym, żeby tę miłość w sobie rozwijać, żeby rozkochiwać się coraz bardziej w Jezusie Chrystusie. Ta miłość do Jezusa Chrystusa nie ma pieczątki płci, rozumiecie, nie ma tych znaczków, że krzyżyk w dół albo w górę, czy tam w poskosie. Nie? To nie jest zupełnie tutaj nieważne. My Go kochamy jako świętą osobę Jezusa, naszego Zbawiciela, który kiedyś na krzyżu Golgoty umierał za nasze grzechy. Nie ma większej miłości, jak gdy ktoś daje życie za drugiego. I to nie z powodu jakiejś idei, nie wiadomo jakiej, tylko z powodu miłości. Z samej miłości, bo On jest miłością. Więc rozmiłujmy się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I codziennie dajmy się prowadzić miłości w naszym życiu. Niech ona będzie spójnią, związkiem tego wszystkiego, co powinno być blisko siebie, co powinno być związane. A my jako Kościół, jako bracia i siostry, jako bliscy sobie w rodzinach, pod jednym dachem, my powinniśmy kierować się miłością w każdym dniu, w każdym calu. Powinniśmy zawsze na te swoje doskonałości i mądrości, swoje zachowania ubierać płaszcz miłości, przyodziewać się w miłość codziennie. Miłujmy jedni drugich, bo tak przykazał nam Pan. Co to znaczy praktycznie? Co to znaczy praktycznie? Kiedy ja mojej żonie mówię, że ją kocham, ona mówi, a co to znaczy? Co to znaczy? Ona mi okazuje miłość. Na przykład dwa dni temu powiedziałem, że chciałbym pojeść śliwek takich dojrzałych. Pojechałem sobie w Polskę motorem, a wróciłem i na stole stał talerz śliwek. Dojrzałych. To jest miłość. Co to znaczy praktyczna miłość? Co to znaczy miłować się wzajemnie? Czy być wrażliwym na siebie? Słuchać siebie nawzajem? Niech ona, miłość, nas zespala. Niech ona nas zespala, bo ona jest spójnią. Bo miłość tak naprawdę zdaniem Boga, zdaniem Słowa Bożego, miłość zespala ludzi, zespala serca, zespala doskonałości rozmaite. Ona jest płynią doskonałości. Kiedyś Pan Jezus zapytał Piotra, Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz? Po 3 latach różnych sytuacji zadał mu pytanie. I Piotr oczywiście tak, ale zadał mu drugi raz to samo pytanie. A może 10 raz należałoby zadać to pytanie, czy naprawdę miłujesz Jezusa? Czy naprawdę miłujesz braci i siostry? Czy się miłujecie? Ach, Piotra to zasmuciło w pewnym momencie. Ale to pytanie Jezus przecież nie zadał o tak sobie. On chciał wytworzyć w sercu Piotra, apostoła, tę postawę, że on będzie mu oddany i że będzie pasł jego owce i będzie się troszczył o Kościół, który rodził się właśnie w tych dniach, że będzie się nimi zajmował ze względu na tę miłość do Jezusa. Dlatego też apostoł Paweł, który też spotkał się z Jezusem i którego serce zostało wypełnione miłością, czytamy w liście do Efezjan w 3 rozdziale. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Tak się modlił o wierzących w Efezie. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać przekraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Tak się modlił kiedyś apostoł Paweł. A jaka będzie nasza dzisiaj modlitwa?